Siostry, bracia, słowo, które Pan Bóg nam dzisiaj daje, aby nas trochę rozchmurzyło, umocniło, rozświetliło, to jest najpierw słowo takiego, no trochę uspokojenia, że jeśli ktoś pragnie Kościoła idealnego, to musi się bardzo modlić Maranatha i czytać Apokalipsę. Tam na kartach Apokalipsy znajdzie ten Kościół, który przychodzi z niebios. Nie z ziemi, nie. On z nieba przychodzi, Jeruzalem nowe. Ośmielam się tak powiedzieć, dlatego że tych 12, których Jezus ustanawia, ustanowionych na podstawie z chęci Jezusa, ani nie byli najmądrzejsi, ani nie byli najbardziej wykształceni, ani nawet nie byli najsilniejsi fizycznie, ani nie mieli niezłomnych charakterów. Można było znaleźć przystojniejszych, nie, młodszych. No, te wszystkie takie strategie szukania współcześnie, są specjalne firmy łowców głów, nie, żeby, może tak to nieładnie brzmi, ale żeby coś tam zasiedlić, komuś, kogoś znaleźć, pracowników. To zupełnie w poprzek tego stoi. Bardzo ważne, żebyśmy to usłyszeli. Przywołał do siebie tych, których sam chciał. I potem pierwszy powód, dla których ustanowił 12, nowy lud Boży, to jest początek. Tak jak 12 pokoleń, tak jest 12 apostołów. Teraz tego nie wytłumaczymy, jakie to ma ważne znaczenie, jaki teologiczny korzeń w Starym Testamencie. Po co ich ustanowił? Aby byli przy nim, aby mu towarzyszyli. Można powiedzieć, cóż to za strategia, nie? Jak to Chrystus chce dotrzeć na cały świat z orędziem zbawienia? No okazuje się, że dotarł. Dotarł. Ustanowił tych 12, których sam chciał, aby mu towarzyszyli. I nawet ten porządek, który potem już z pamięci Piotra Marek tutaj notuje, jest inny, którego byśmy się spodziewali, czy którego domagały się tamte okoliczności kulturowe. Jakże to wymienić Szymona przed Andrzejem, jego starszym bratem? Jakże w ogóle wymienić Szymona na początku, skoro to Andrzej był tym, który miał wielkie aspiracje duchowe, był uczniem Jana Chrzciciela. O Piotrze nic takiego nie wiemy. O Piotrze wiemy dużo innych krępujących rzeczy. I to wiemy z Pisma Świętego. A jednak Szymon, któremu nadał imię Skała, wymieniony jest na początku. Bo Jezus tak chciał. Będziesz skałą. Można by nawet tak trochę z przekąsem powiedzieć, choć się Piotr starał robić różne rzeczy, żeby się nie okazać skałą, ostatecznie chęć Jezusa się powiodła. To się udało. Piotr się okazał być skałą, bo Jezus dał mu takie imię. Tak chciał. Siostro, bracia, tą chęć ta Ewangelia nam dzisiaj podkreśla. Na niej budujemy naszą nadzieję. Na niej budujemy nasze trwanie w Kościele. To jest chęć Jezusa. Tak chce. I potem to Słowo Boże niesie nas przez ten piękny psalm. Można by każdy werset uczynić takim pytaniem przed Panem Bogiem. Panie Boże, kiedy łaska i wierność spotkają się ze sobą? Kiedy się ucałują sprawiedliwość i pokój? Co Ty nam obwieszczasz? Co to słowo nam ogłasza? Jak to wierność z ziemi wyrośnie? Co myśmy, Panie Boże, ślepcy? My nie widzimy, co wyrasta z ziemi w tej chwili. I to nie tylko w relacji do Ciebie, ale także w relacjach, nie wiem, małżeńskich, przyjacielskich, takich w ogóle ludzi z ludźmi. Jaka wierność z ziemi wyrośnie? Jaka sprawiedliwość? No, ona spojrzy z nieba, to właśnie już jest trochę coś, co nam burzy ten taki ludzki porządek i tą naszą ziemską logikę. Bliskie jest Jego zbawienie. Nie w tym sensie, że już niedługo, tylko bliskie to znaczy niedaleko. Na wyciągnięcie ręki, we drzwiach, już stoi. No i rozstrzyga się wszystko tak naprawdę dzisiaj, się zobaczycie, w tym pierwszym czytaniu. Bardzo trudnym to jest list pisany do Hebrajczyków, tych, którzy znali świetnie Stary Testament, i całe pasusy tutaj są cytatami ze Starego Testamentu. Ale tak najkrócej mówiąc, bo ta msza święta także jest mszą, na której Chrystus nad chlebem i winem, zwłaszcza nad winem, wypowie słowa, to jest krew moja nowego i wiecznego przymierza. Ono tutaj w tej lekcji Słowa Bożego nazwane jest lepszym przymierzem, doskonalszym. Najkrócej mówiąc, to pierwsze wypisane było w kamieniu. To drugie wypisane jest w sercach. Bardzo to jest, wstrząsające. Bardzo byśmy tak nie chcieli. ale naprawdę przed Panem Bogiem kamienie, żeby nie powiedzieć gorzej, na pewno mają wtórne znaczenie. I to jest takie naprawdę słowo Pana Boga, które nas uspokaja, jeśli patrzymy na to, co się dzieje dzisiaj w świecie. To całkiem niedawno było. Jeszcze w dodatku niestety miało takie tło płonących miast, ale zwalanie pomników w ostojach demokracji, którą niektórzy jeszcze mówią jest, niektórzy mówią była Ameryka. Zwalali pomniki tych, którzy stawali w obronie niewolników. Dla obrony tych, którzy noszą, no tak się im udało urodzić, ciemną skórę. Nie? Takie to już było zupełnie nieogarnione. Ja mówię o tym tylko dlatego, że nie płonęły miasta i nie oburzali się parę lat temu, kiedy w majestacie prawa, przepisów tworzono takie precedensy w Stanach Zjednoczonych także, żeby wywalić na przykład stojący 130 lat przed jakimś budynkiem pomnik dekalogu. No takie tablice, jak to my znamy z tej ikonografii chrześcijańskiej. Wywalić. W tym tygodniu można było zobaczyć, jak młot pneumatyczny pracuje w Hiszpanii metr od fasady kościoła, pewnie też jakiegoś barokowego, wycinają w pień krzyż kamienny, bo stoi tam od czasów Franka. Nie poczytali nawet oni, Hiszpanie, do niedawna gorliwi katolicy, o tej wojnie domowej. Mają już ułożoną swoją narrację. Krzyż, ponieważ był z czasów Franka, należało młotem pneumatycznym zwalić. Nie ma większych problemów w tej chwili Hiszpania. Tylko wycinanie krzyża. I jeśli, się zobaczcie, ja to mówię tylko dlatego, że Pan Bóg nam dzisiaj rzuca światło i mówi, i co się dziwisz? Jeśli się dziwisz, to się przestań dziwić. To naprawdę ma wtórne znaczenie. Wiem, że to strasznie brzmi, ale się zobaczcie, 300 lat, przez 3 wieki, chrześcijaństwo, które zdobywało cały cywilizowany świat, nie miało ani pół kamiennej ambony. Nie miało ani jednego kamiennego ołtarza. Nie miało żadnej świątyni. Tak zdobyło cały ówczesny świat. Można powiedzieć, szalony Zbawiciel. Kim jest Jezus Chrystus? No właśnie Bogiem jest, że posłał tych większości niepiszących, w dużej mierze nieczytających ze zrozumieniem, znaczy ze zrozumieniem to oni mieli, dlatego że im czytali w pamięci, ale tekstów nie potrafili czytać. Jan się zdążył nauczyć czytać i pisać. Ale tacy to byli ludzie, oni mieli podbić świat? Oni by podbili świat według dzisiejszych kalkulacji i rachunków? Podbiliby, tak. Bo wtedy podbili. Bo wtedy z Ewangelią Jezusa dotarli do Rzymu, do Koryntu, do Efezu, do północnej Afryki, do Indii dotarli. Tomasz tam na północy tego wielkiego półwyspu indyjskiego za Chrystusa życie oddał jako męczennik. Nie? W głowie się im nie mieściło. Chłopakom z nad jeziora, nie? Chłopstwu z nad jeziora Galilejskiego. Gdzie ich Chrystus pośle? Tylko dlatego, że tak chce. I się tylko kończę. Nie? To Słowo Boże naprawdę daje nam dzisiaj taki powód, żeby się trochę otrząsnąć z tych niepokojących wieści, z tych takich zatrważających czasem newsów, obrazków, które nam media przyniosą. To się naprawdę dzieje. Ale Chrystus chce mieć Kościół przy sobie. Chrystus chce mieć taką menażerię, że czasami naprawdę aż je ludzie dziwią. To jest towarzystwo Jezusa? To są ci, których On zwołuje do siebie, bo pragnie im zbawić? Tak, tak, tak. Wszystko się opiera na tym, że Jezus całą noc spędził na modlitwie, a potem przywołał do siebie tych, których sam chciał. Tak było wtedy i tak z mocą Jezusa jest dzisiaj. To na Nim się musimy oprzeć. Nie na fasadach barkowych kościołów. Wiemy, co robiono z fasadami kościołów w naszej ojczyźnie. To nie trzeba do Hiszpanii zaglądać. Na razie jeszcze nie burzono młotem pneumatycznym. I niech to się nie stanie. Nie? Niech nas Pan Bóg broni przed takimi czasami. Ale Słowo Boże jakby wyprzedza. Nie? I mówi, że nawet wtedy są rzeczy dużo ważniejsze. Istota jest zupełnie gdzie indziej. W tym, żeby to prawo było wypisane w moim i twoim sercu. I żeby to była ta siła, na której Pan Bóg może budować swoją łaską. Ja daję naturę, Pan Bóg daje łaskę. Wychodzą cudowne rzeczy. Takie cudowne, jak wspomniany już Tomasz, zamordowany za Chrystusa. Gdzie tam? W dalekich Indiach. Amen.